Zdarzyło ci się to kiedyś?
Złamałeś przykazanie Boże.
Jeden wierzy, że może jeść wszystko, słaby zaś jarzynę jada. Niechże ten, kto je, nie pogardza tym, który nie je. A kto nie je, niech nie osądza tego, który je. O, proste. Jesz kaszankę, to zostaw w spokoju tego, który nie je kaszankę. Ale jak ty nie jesz kaszanki, to nie uważasz, że jesteś bardziej święty od tego, który je kaszankę, też się zamknij i już. Ten, który je kaszankę na chwałę Bożą, ten, który nie je kaszanki, nie je kaszanki na chwałę Bożą. Bardzo skomplikowane, prawda? I nie ma podziału w kościele. W jednym kościele są ludzie, którzy jedzą kaszankę i którzy nie jedzą kaszanki. Cud! Cud się wydarzy. Nie ma waśni i kłótni. Jak ktoś, kto nie je kaszanki, przychodzi do kogoś, kto je kaszankę, to nie otrzymuje kaszanki na stół. Już! I problem rozwiązany. Cóż za proste rozwiązanie tak głębokiego problemu. Jeść kaszankę, czy nie jeść kaszankę? Oto jest pytanie. Niektórzy z was wiedzą, że takie pytanie może doprowadzić do głębokiego podziału. I w wersecie trzecim jest podany chyba jeden z najważniejszych powodów, dla którego nie mamy osądzać braci. Jest powiedziane tutaj tak, albowiem Bóg go przyjął. I to słowo oznacza, że przyjąć kogoś za przyjaciela. Bóg mojego brata uznał za swojego przyjaciela, a ja będę osądzał go? Będę osądzał kogoś, kogo Bóg uważa za swojego przyjaciela? Ach, dlatego, ale przecież Panie Boże, on je kaszankę! Panie Boże, ja nie mogę zrozumieć, dlaczego ten człowiek jest już 5 lat w naszym kościele i dalej nie je kaszanki. To jest oburzające. Musi stanąć przed radą starszych i odpowiedzieć za swoje karygodne zachowanie, bo my w naszym kościele jemy kaszankę. I my chcemy mieć wyjazd, na którym wszyscy będą jedli kaszankę. Bo zawsze jedliśmy kaszankę. Chyba będziemy musieli tego brata wykluczyć z naszej społeczności i niech sobie nie je kaszanki z tymi, którzy nie jedzą kaszanki. I powstaną 2 kościoły zwalczające się nawzajem. Kościół kaszanki i kościół bez kaszanki. I na pewno Bóg będzie szczęśliwy, że postąpiliśmy tak mądrze i roztropnie. I znowu pojawia się to pytanie, które w liście Jakuba. Kimże ty jesteś, że osądzasz cudzego sługę? Bardzo dobra zasada. Moi bracia i moje siostry nie są moimi sługami. Nie mam do nich prawa. Mogę mieć z nimi społeczność, a nie mogę się wynosić ponad nich. Czy stoi, czy pada, do Pana swego należy. Nie do ciebie. Czy wierzysz w to, że twój brat, twoja siostra, twój pastor, pastor jakiegoś innego kościoła, jakiś inny kościół lokalny ma swojego Pana i ten Pan jest żywy i tak się jakoś złożyło, że zmartwychwstał 2000 lat temu i jest głową kościoła? Czy też myślisz, że ten Pan jest martwy, jest dalej w grobie, nie jest głową Kościoła i Kościół koniecznie potrzebuje Ciebie z Twoim głębokim rozróżnieniem, aby uporządkować sprawy, które są nie na miejscu. Kolejny fragment. Ostoi się jednak. Jak to się ostoi? Przecież nie je kaszanki. Jak to się ostoi? Jestem oburzony na Pawła, który to napisał. Bo Pan ma moc podtrzymać go? Chociaż nie je kaszanki? I Pan go podtrzyma i ostoi się tak, pomimo wszelkich prób osądzania i potępiania go. I 5 Mojżeszowa 23:5-6 mówi o tym, że kiedy Balak, król Moabu, wynajął Bileama, żeby przeklinał synów izraelskich, Bóg zamienił to przekleństwo w błogosławieństwo. I cała ta historia jest opisana w 4 Mojżeszowie od 22 do 24 rozdziału. I możecie zobaczyć tam, jak Bóg zamyka usta fałszywemu prorokowi i nie pozwala mu wypowiedzieć przekleństw przeciwko swojemu ludowi, który wcale nie był najbardziej pobożnym ludem na ziemi. I to byli ci ludzie, którzy mieli umrzeć na pustyni. A jednak Bóg nie pozwolił nikomu przekląć tego ludu. I to nie był bardzo pobożny naród, ale to był lud Boży. I Bóg zatkał usta Bileamowi. I kolejny werset. List do Rzymian, rozdział 2, werset 1. Dlaczego te wersety są w Biblii? One nie pozostawiają mi wolności. Jest przecież wolność słowa. Jest pluralizm. Tak, jest wolność słowa. W Kościele też jest wolność słowa, tylko Słowa Bożego. Nie ma przeto usprawiedliwienia dla ciebie, kimkolwiek jesteś, człowiecze, który sądzisz. Kimkolwiek jesteś. Możesz być pastorem od 50 lat. Możesz być najbogatszym człowiekiem na świecie. Możesz być szanowanym bratem czy siostrą. Jeżeli sądzisz, jest to karygodne w oczach Bożych. Albowiem sądząc drugiego, siebie samego potępiasz. O, jak wspaniale Bóg mówi, wiesz co? Zresztą sądzać innych? Bardzo dobrze. Osądzaj. Ja będę zapisywał wszystko to, co mówisz na temat innych ludzi. Zapiszę kryterium, które stosujesz i zapiszę werdykt, który wydałeś i złożę to wszystko na twoją głowę. Co ty na to? Mówimy się tak, dobrze? Od dzisiaj. Nawet jeśli wcześniej o tym nie wiedziałeś, to już wiesz. Bóg tak będzie cię traktował. Ponieważ ty, sędzia, czynisz to samo. Jak to samo? Oburzające. Paweł w liście do Rzymian, trzy wersety wcześniej, od 29 do 31 wersetu w pierwszym rozdziale, wymienił 21 obrzydliwości, które czynią ludzie na ziemi. I mówi, jeżeli osądzasz kogokolwiek, to w oczach Bożych czynisz to samo. Nawet nie uświadamiasz sobie tego, ale czynisz to samo. Jak to dać, czynię to samo? Że ja nie czynię tego samego, ja jem kaszankę. Jestem grzeczny, nikogo nie zabiłem, nikogo nie zamordowałem, nie cudzołożyłem. A Bóg mówi, tak, a powiedziałeś kiedyś komuś głupcze? A zezłościłeś się kiedyś na kogoś? A popatrzyłeś na kogoś pożądliwie? Ho? A zazdrościłeś kiedyś? Widzisz, czynisz to samo. Czynisz to samo. Jesteś taki sam. Jeżeli pokazujesz palcem na tego i mówisz, jak on mógł to zrobić? Jak on mógł tak potraktować swoją żonę? To jest oburzające. Sąd Boży powinien na niego spaść. Powinien potknąć się na chodniku i rozbić sobie kolano. I za chwilę idziesz ulicą, potykasz się na chodniku i rozbijasz sobie kolano. I mówisz, to był atak demoniczny. Jestem prześladowany. A tak naprawdę to anioł ci podłożył nogę. I czynisz, to jest prasso, to znaczy praktykować, to znaczy, że jest to twój nawyk. To jest bardzo prosta zasada. Osądzasz kogoś? Robisz dokładnie to samo, co ten ktoś. I jakie są skutki takiego rodzaju krytykanstwa w Kościele? Biblia mówi o tym. Księga Izajasza, rozdział 59, werset 14. Jak wygląda społeczność w takim Kościele? Trudno to nazwać społecznością, ale powiedzmy życie w takim właściwie. Też trudno to nazwać życiem. Nie wiem, jak można to nazwać, ale egzystencja. Dlatego prawo zostało usunięte na bok, a sprawiedliwość pozostaje daleko, gdyż prawda potyka się na rynku, a dla uczciwości miejsca nie ma. To robi szatan w pierwszej fazie konspiracji. Wtedy zaczyna rozsiewać osądzanie i pojawiają się duchy osądzające. Prawda w takim kościele potyka się. Nie ma miejsca dla uczciwości. Sprawiedliwość jest daleko. Prawo wolności jest usunięte daleko. I niewierzący patrzą na taki kościół, czy też na kościoły walczące ze sobą, i dochodzą do wniosku, że to chrześcijaństwo nie ma sensu. I list do Rzymian, rozdział 2, werset 24 mówi o tym. W tym kontekście dotyczy to Żydów, ale ta zasada dotyczy tak samo kościoła, jak Żydów w tamtych czasach. Albowiem z waszej winy, jak napisano, poganie bluźnią imieniu Bożemu. Bo widzą waśni, widzą spory, widzą to, jak chrześcijanie sobie skaczą do gardeł, widzą to, że jak jeden chrześcijanin upada, to inni się cieszą. Jak upada jeden lider, to inni liderzy klaskają w dłonie i go publicznie biczują i szlachtują. Po czym okazuje się, że robią to samo i ich grzechy wychodzą na jaw. I świat się mną przygląda i mówi, ha, ha! Ale chrześcijanie, koniecznie muszę zostać jednym z nich. Bo jak tylko mi się noga powinie, to zaraz wszyscy się jak sfora psów rzucą na mnie i rozszarpią mnie na strzępy. Na pewno tego potrzebuję w swoim życiu. Już za chwilę skończymy. Tylko jeszcze parę słów o karceniu Bożym dla tych, którzy osądzają. Jak Bóg wymierza karcenie Boże. Jak Bóg karci nas, jeśli osądzamy innych. Ewangelia Mateusza, rozdział 7, werset 1 i 2. Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Krino. sądzenie innych na podstawie faktów. Nawet jeśli masz fakty, Chrystus zakazuje ci osądzać i zakazuje mnie osądzać. Nie mogę osądzać. Ty nie możesz osądzać. Nie możemy osądzać. Bo jeżeli będziemy osądzać, zostaniemy osądzeni. Albowiem jakim sądem sądzicie, takim was osądzą. I jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą. Czyż nie jest to wyraźny, jednoznaczny zakaz osądzania? Chrystus zakazuje swoim dzieciom osądzania, nawet jeśli posiadają prawdziwe informacje. Koniec, kropka. Mamy się zamknąć. A jeżeli wypowiadam jakiś sąd, wypowiadam jakiś werdykt na temat czyjegoś życia, to mogę spodziewać się od Boga, że On tu na ziemi, jeżeli jestem zbawiony, to pójdę do nieba. I w wieczności Bóg nie będzie mnie z tego rozliczał. Mogę stracić nagrody w niebie, ale nie będzie Bóg mnie przez całą wieczność rozliczał z tego, co robię tu na ziemi. Ale tu na ziemi Bóg będzie mnie traktować tak samo, jak ja traktuję swoich braci i swoje siostry. Dokładnie tą samą miarą. I Chrystus nie dodał tutaj z wyjątkiem chrześcijan. Ale jak chcesz tego uniknąć, to chodź do kościoła lokalnego. Czytaj Biblię. Mów cię. Pojedź na konferencję. To ta zasada ci nie dotyczy. Nie ma czegoś takiego. Nie istnieje taka zasada. Bóg zawsze zrzuci na głowę pysznego oskarżyciela dokładnie ten sam sąd, który on chciał zesłać na swojego brata. I właśnie dlatego oskarżyciele często upadają dokładnie w tym samym, co wcześniej potępiali. I Psalm 64, werset 9 mówi tak. Własny język przywiedzie ich do upadku. Na wierzących, na naszych braci w Chrystusie patrzymy zawsze w świetle dokonanego dzieła i tylko i wyłącznie w świetle dokonanego dzieła. Niezależnie od tego, co się dzieje w ich życiu. List do Hebrajczyków, rozdział 10, werset 14 mówi, że ci, którzy są, że Chrystus udoskonalił na zawsze tych, którzy są uświęceni. W oczach Bożych są oni doskonali. Taka jest ich pozycja przed Bogiem. Jana 5:24. Mój brat nie stanie przed sądem, ani moim, ani Bożym, lecz przyszedł ze śmierci do żywota. To jest jego pozycja. A jeżeli chcę kogoś osądzać według zakonu Mojżesza, chcę przyłożyć do niego kryterium przykazań, nakazów, zakazów, potępień, oskarżeń, kamienowań, to powinienem poczytać parę wersetów i przytoczę je. I za chwilę będzie przerwa, nie martwcie się. A wiemy, że cokolwiek zakon mówi, mówi do tych, którzy są pod wpływem zakonu, aby wszelkie usta były zamknięte i aby świat cały podlegał sądowi Bożemu. Przykazania, którymi osądzamy innych, są dane tylko po to, żeby zamknąć nasze usta. Chciałem powiedzieć gębę, ale stwierdziłem, że może nie powiem takiego słowa. Galacjan 3:10. Bo wszyscy, którzy polegają na uczynkach zakonu, są pod przekleństwem. Napisano bowiem, przeklęty każdy, kto nie wytrwa w pełnieniu wszystkiego, co jest napisane w księdze zakonu. Ty wytrwałeś? Jeżeli nie, to jesteś przeklęty. List do Rzymian, rozdział 4, werset 15, bo zakon pociąga za sobą gniew. I list Jakuba, który już cytowaliśmy, rozdział 2, werset 10. Ktokolwiek bowiem zachowa cały zakon, a uchybi w jednym, stanie się winnym wszystkiego. Widzicie? O, ale ja przecież nigdy nie zdradziłem swojej żony. A ten brat jest taki straszny. Zrobił to. Albo mówi, wiesz co? Jeżeli byłeś zazdrosny w swoim życiu, to złamałeś moje przykazanie, aby nie pożądać żadnej rzeczy, która należy do twojego bliźniego. Jesteś winny całego zakonu. Koniec, kropka. W moich oczach jesteś tak samo potępiony, jak ten, którego potępiasz. I werset 13. Nad tym, który nie okazał miłosierdzia, odbywa się sąd bez miłosierdzia. O, miłosierdzie. Miłosierdzie usuwa negatywne skutki grzechu. Miłosierdzie nie daje ludziom tego, na co zasługują. Jeżeli ja nie jestem miłosierny wobec moich braci, i nie staram się im pomóc, nawet jeśli w trudnej sytuacji, nawet jeśli popełniają poważne błędy i upadają, nie pomagam im podnieść się, to mówię, wiesz co? Czekaj teraz na sąd bez miłosierdzia już na tej ziemi. Dobiorę ci się do skóry. Będziesz cienko piszczał. Nie będziesz wiedział, co się dzieje w twoim życiu, ale to będzie moja odpłata za to, że osądzałeś bez miłosierdzia. Bo miłosierdzie góruje nad sądem i to jest zakon wolności. W zakonie Chrystusowym miłosierdzie góruje nad sądem. Ja potraktowałem Cię miłosiernie, kiedy przychodziłeś do mnie zapłakany z prośbami o wybaczenie grzechów, o pomoc, zawsze Ci pomagałem, wybaczałem Ci i byłem miłosierny. Ale kiedy Twój brat ma problem, Ty go osądzasz bez miłosierdzia. Tak? W związku z tym będziemy musieli się nauczyć pewnej lekcji. Parę razy osądzę Ciebie bez miłosierdzia. Przyłożę Ci, położę mnie w skórę. Może nauczysz się trzymać język za zębami. I wiecie, osądzanie wierzącego to okradanie go z jego prawa do stania i upadania przed Bogiem. I karcenie jest również odpowiednie do stopnia mojej dojrzałości. Czyli niestety muszę was zmartwić, że po tym kazaniu i po tych wykładach, które usłyszycie, jeżeli będziecie kogoś osądzać, to Bóg przyłoży wam jeszcze bardziej i mnie jeszcze bardziej. Tak naprawdę mnie przyłoży bardziej niż kogokolwiek z was. Na drugim miejscu jest ten jegomość tutaj. Maciek Knechcze. A wiecie, kto jest na trzecim? Andrzej Żak. I ja nie żartuję teraz. Bóg bardziej nam przyłoży. Bardziej nam przyłoży niż komuś innemu. I to jest napisane. Komu wiele dano, od tego wiele będzie się żądać. A komu wiele powierzono, od tego więcej będzie się wymagać. Jeżeli nie jestem najlepiej nauczany, nie mam mądrości w tej kwestii, nikt mnie nigdy nie uczył precyzyjnie na ten temat i popełniam jakieś błędy, to Bóg nie puści mi tego płazem, ale potraktuje mnie lżej, niż jeżeli jestem bardzo wyraźnie nauczany na jakiś temat i wiem, że to jest grzech, ale pomimo to trwam w tym. Mogę spodziewać się bardzo nieprzyjemnych sytuacji w przyszłości, jeśli się nie upamiętam. I pamiętajcie, że wiele problemów i trudności w życiu wierzących to jest bezpośrednia odpłata Boża za ich osądzanie. Naprawdę. I ostatni werset i zakończymy na tym tę sesję. I zobaczymy, kto z was będzie miał odwagę, żeby przyjść na następną. A kto powie, ja nie chcę nikogo osądzać, ale pobiegnę do lasu się przetrwać. Ewangelia na rozdział 5, werset 22. Bo i ojciec nikogo nie sądzi. Lecz wszelki sąd przekazał synowi. Komu ojciec przekazał wszelki sąd? Maćkowi Wilkoszowi? Jarkowi Ciborowi? Markowi Bielińskiemu? Agacie Panek? Komu? Synowi. A czy ten syn żyje, czy pozostaje w grobie? Tak więc każdy, kto zabiera się do sądzania, uzurpuje sobie władzę przynależną tylko Chrystusowi i uwłacza Chrystusowi jako jedynemu prawowiernemu sędziemu. I to jest bardzo poważny grzech. Bardzo poważny grzech. Jeśli chcesz przekonać się tak doświadczalnie, jak bardzo on jest poważny, bo takie dowodzenie, powiedzmy, logiczne, abstrakcyjno-logiczne, nie do końca cię przekonuje, to mam dla ciebie propozycję. Zrób to, o czym mówiłem już wcześniej. Wylej z pracy swojego współpracownika w imieniu swojego szefa, nie mówiąc nic o tym szefowi. I przyjdź do swojego szefa i powiedz: szefie, wyrzuciłem z pracy Nowaka. I zobacz, jak zareaguje na to szef. To będzie takie doświadczalne ukazanie tego, o czym mówimy. No bo niektórzy potrzebują takiego namacalnego dowodu, prawda? Muszą coś zważyć, zmierzyć. No zrób to. I wtedy zobaczysz, jak Bóg się czuje i co Bóg myśli o tobie i co Bóg ma ochotę ci zrobić i mnie zrobić, jeśli osądzam innych, którzy należą do Niego. Zależy ci na pracy w Królestwie Bożym? Zależy ci na pozycji w Królestwie Bożym? To siedź za swoim biurkiem i patrz w ekran swojego komputera. A biurko swojego kolegi zostaw temu koledze i szefowi. Okej? Okay? To, że myślisz, że twój szef jest głupi. I pomódlmy się. Panie Boże, dziękujemy Ci za Twoje słowo i prosimy Cię, abyś przemawiał do nas i błogosławił nas podczas następnych sesji w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.